Tak jak wspominałem ostatnio, kochani, będziemy jeszcze raz czytać ten 11 rozdział ostatnio trochę tak bardziej mówiłem o takim ogólnym kontekście może tego, jak powinniśmy te, w jakim kontekście te wersety powinniśmy rozważać. Natomiast dzisiaj chciałbym przeczytać już same, czy jakby odnosić się do samego tekstu i tego, co mówi. Więc jeszcze raz przeczytam wersety od 2 do 16, tak? Chwalę was zaś, że we wszystkim o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem, przekazu tego mocno się trzymacie. Chcę zaś, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. A każda kobieta, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jednym im tym samym jest z ogoloną. Bo jeśli kobieta nie nakrywa się, to niech się ostrzyże. A skoro brzydko kobiecie strzyć się lub golić, to niech się przykrywa. O ile mężczyzna nie powinien przykrywać sobie głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, to żona jest chwałą męża. Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu nie ma kobiety bez mężczyzny, ani mężczyzny bez kobiety. Bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę. A wszystko z Boga. Sami w sobie osądźcie, czy kobiecie pasuje modlić się do Boga bez nakrycia. Czyż sama natura nie poucza nas, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś myśli być uparty, my takiego ustalenia nie mamy, ani zgromadzenia Boże. Więc ponownie czytam właśnie ten tekst. Kochani, dlaczego te wersety są istotne, zwłaszcza ten trzeci werset, gdzie Paweł mówi, chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Jest to werset, który pojawia się dosyć często w kontekście takiej debaty, która jest w Kościele, czy dwóch różnych pozycji, które są, i powiem wam, jak się nazywają, możecie zabłysnąć gdzieś tam w jakimś teologicznym towarzystwie, bo dwie strony tego konfliktu czy innego rozumienia rzeczywistości, jedna nazywa się egalitarianami, czyli tymi, którzy uważają, że wszyscy są równi, a druga nazywa się komplementarystami, komplementarystami. Strasznie trudne te słowa. Wymyślają także w seminariach, żeby człowiek sobie język połamał. Czyli ci, którzy uważają, że komplementaryzm, czyli uzupełnianie się, czyli że ludzie nie są, nie to, że nie są równi, ale że są pewne role. Dlatego, że cała ta dyskusja tak naprawdę nie dotyczy tego, czy kobiety i mężczyźni są równi pod względem istoty, tak? Raczej to już zostawiliśmy gdzieś tam w średniowieczu za sobą i od dłuższego czasu już ustalono, że kobiety i mężczyźni są co do istoty, są tacy sami. Bóg stworzył ich tak samo, oboje są obrazem Boga, tak jak mówi pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, i nie ma w takim sensie różnicy co do ich istoty, tak? Jedni i drudzy się co do tego zgadzają. Natomiast nie zgadzamy się w Kościele co do tego, jaka jest jakby rola kobiety i mężczyzny, tak? Albo nawet nie o to chodzi, jaka jest rola, ale na jakiej podstawie te role są wyznaczane. I tutaj jest jakby sedno całego problemu. Dlatego, że ci komplementaryści mówią, że te role są uwarunkowane teologicznie. Czyli, że Bóg postanowił, że, i ten werset wtedy jest często cytowany, że jest Bóg, potem Chrystus, potem mężczyzna, a później kobieta. I to jest jakby taka swego rodzaju struktura, dlatego mężczyzna jest głową, a kobieta, niektórzy jak to mówią, jest szyją, tak, ale to akurat nie o tym mowa, tylko a kobieta jest tą drugą częścią, tą częścią, którą głowa zarządza, o tak. Natomiast ci egalitaryści mówią, że te role tak naprawdę nie są teologicznie uwarunkowane, ale są przede wszystkim kulturowo uwarunkowane. Czyli w różnych kulturach, czyli nie Bóg ustanawia, czy decyduje jakby, kto ma być głową, a kto nie ma być głową, kto ma być ważniejszy, a kto nieważniejszy, tylko kultury, czy dana kultura o tym mówi. Natomiast mówią, że Biblia przedstawia kobietę i mężczyznę jako równych i role, które przyjmują, są zależne od ich darów, umiejętności, talentów, tego, co Bóg dał im, jakby, no, tak jak każdemu z nas, tak? I dlatego te role mogą, nie są zawsze, że, jak to tak potocznie, trochę może wulgarnie mówią, że kto ma spodnie, ten rządzi, a kto nie ma spodni, ten nie rządzi. To by było to bardziej takie komplementarne podejście. Natomiast to drugie, egalitarne, mówią, kto ma rozum, to już też brzydko brzmi, ale powiedzmy, kto ma talent do zarządzania, niech zarządza, a kto nie ma talentu do zarządzania, to niech robi to, do czego ma talent, czyli może ma talent do innych, innego rodzaju pełnienia roli, tak, pewnej funkcji, bo małżeństwo, bo to w kontekście jakby głównie małżeństwa to się rozgrywa, jest jednością i musi się uzupełniać i kto ma więcej talentu do pewnych rzeczy, ten powinien się nimi zajmować. I to powinno być w zgodzie jakby ustalone w zgodzie i zrozumieniu, tak? Więc jest to taka debata. I ten werset, tak jak wspomniałem, jest używany często do tego, żeby mówić, że głową, plus wersety z Efezjan, gdzie Paweł jakby też do tego się odnosi, mówi, że głową żony jest mąż. Niestety, jakby ten werset, może niestety, może dla kogo niestety, dla jednych to niestety, dla drugich stety, wiecie, jak są dwie strony, to zawsze kto z której strony patrzy, ale werset ten ma dwa problemy z takim podejściem zrozumienia, że głowa oznacza autorytet, tak? Dlatego, że my przywykliśmy tak, że jak mąż jest głową żony, to znaczy, że on rządzi, on jest autorytetem, on jest najważniejszy. Natomiast problem z tymi wersetami jest dwojaki, a zwłaszcza z tym wersetem, bo do innych akurat dzisiaj się nie będę odnosił. Pierwszy to jest problem lingwistyczny. Dlatego, że w języku greckim słowo głowa nie oznacza, czy niekoniecznie oznacza to, co oznacza w języku hebrajskim. Czyli rzeczywiście w hebrajskim tekście, kiedy była mowa o głowie, to głowa oznacza autorytet i władzę. To jest taka metafora oznaczająca władzę i autorytet. Natomiast w języku greckim to samo słowo głowa praktycznie nie występuje w takim znaczeniu władzy i autorytetu. To jest taka ciekawa rzecz. Oczywiście trwa dyskusja. Jest takich dwóch, czy tych teologów jest dużo, ale jest powiedzmy dwóch takich głównych biblistów. Jeden się nazywa Wayne Grudem, drugi się nazywa Gordon Fee. Obaj są bardzo znani, bardzo szanowani, bardzo są fachowcami, ale różnią się właśnie w tej kwestii. Nawet ta kwestia, wiecie, jak się o coś kłócimy, to wszystko zawsze jest... Nie ma takich oczywistych rzeczy, tak? Więc Wayne Grudem mówi, że on przebadał 2336 tekstów greckich i w tych tekstach znalazł 56 przypadków, gdzie głowa po grecku oznacza autorytet i władzę. Problem jest, że jeżeli moja matematyka mnie nie zawodzi, to 56 przypadków z 2336 przypadków to jest raptem 2%. Tak plus minus. To jest około 2% miejsc, gdzie rzeczywiście głowa w języku greckim to słowo w tym kontekście wydaje się oznaczać władzę i autorytet. Gordon Fee i ci, którzy mówią, że tak nie jest, wskazują na to, że kiedy tłumaczono Stary Testament z hebrajskiego na grecki, czyli przetłumaczono Septuagintę, wszędzie tam, gdzie w hebrajskim jest użyte słowo rosz, czyli głowa, tłumacze nie tłumaczą jako głowa, kefale po grecku, tylko tłumaczą jako arche, władza. Czyli oni wiedzą, czyli ci tłumacze, kiedy tłumaczyli Stary Testament, zdawali sobie sprawę, że słowo kefale w języku greckim nie ma takiego znaczenia i nie tłumaczyli, czy tłumaczyli sens, a nie metaforę, tak? Czyli nie używają słowa głowa, tylko używają słowa władza, tak? nie arche, a no nieważne, pomyliłem słowa, ale chodzi o greckie słowo władza. Oprócz, jest tylko 12 przypadków w tłumaczeniu na grecki, gdzie to słowo rosz hebrajskie jest tłumaczenie jako kefale. I z tych 12 przypadków większość dotyczy takiej metafory, że będziesz głową, a nie ogonem. Tak? Więc trudno by to było, tłumacz tłumaczy po prostu metaforę. I tylko jest tylko pięć wersetów przetłumaczonych w Septuagincie, w greckim tłumaczeniu, gdzie słowo głowa, w sensie być może jako władza, jest przetłumaczone jako głowa w języku greckim. Tak? Co daje ze 180 wersetów, daje 4%, czyli fi jakby jeszcze więcej daje niż nawet ten Grudem. Więc jest tu pewien problem lingwistyczny i wydaje się, oczywiście oni ciągle trwa debata, każdy tam szuka, coś wynajduje, ale wydaje się, że jest pewien problem. Słowo głowa nie oznacza w języku greckim najprawdopodobniej, czyli jest małe prawdopodobieństwo, że oznacza władzę i autorytet. Oznacza, częściej słowo głowa w języku greckim jest używane jako źródło, jako coś, z czego wypływa coś, jako coś, co związuje ze sobą różne rzeczy. Tak jak w Nowym Testamencie jest, że głowa i ciało, tak? I głowa jest tym elementem wiążącym całe ciało, a nie elementem dominującym czy rządzącym nad całym ciałem. Więc słowo głowa w Grece ma bardziej znaczenie takiego właśnie powiązania ze sobą, bycia połączonym. Drugi problem, jeżeli chcielibyśmy tego wersetu używać i niektórzy tak go używają, mówią, no właśnie, tak jak Bóg jest głową Chrystusa, tak mężczyzna jest głową kobiety. I tutaj jest problem teologiczny, dlatego że kiedy mówimy o Trójcy, to trudno jest powiedzieć o Trójcy, że istnieje w niej hierarchia, taka właśnie mocno, czy ci teologowie mówią, jest taka wieczna funkcjonalna subordynacja, czyli że Chrystus, kiedy poddał się Ojcu, to poddał się raz i na zawsze, i na wieki, i zawsze jest Mu poddany. I to jest problematyczne spojrzenie na Trójcę, dlatego że i Ojciec, i Syn, i Duch są co do natury jednakowi. I tradycyjne spojrzenie na Trójcę mówi, że między nimi jest subordynacja, ale ona była, czy Chrystus wcielił się i w ten sposób podporządkował się Ojcu, ale to nie jest wieczne. Chrystus nie jest w jakiś taki wieczny sposób Mu podporządkowany. On po prostu zdecydował, że chce się podporządkować. Tak? Przyjął tą misję na siebie i stał się człowiekiem i podporządkował się Ojcu, a nie, że jest coś w nim takiego, że jest wiecznie podporządkowany, bo jest synem. Tak? I tutaj, kiedy patrzymy w taki sposób na Trójcę jako pewną hierarchię, to zaczyna nam się kruszyć trochę taka właśnie klasyczna doktryna o tym, że jest jeden Bóg. Tak? I gdzieś to zaczyna zahaczać o różne doktryny mówiące, że właśnie Ojciec jest trochę inny niż Syn i tak dalej. I to nie jest to, co uznajemy za dobrą naukę. Więc, a nawet jeżeli patrzymy właśnie, to jest też ciekawe i myślę, że to jest pryzmat, który trzeba mieć na uwadze, kiedy o tym wszystkim myślimy. Kiedy patrzymy na Nowy Testament i Ojca i Syna, to widzimy, jak oni, można by powiedzieć, prześcigają się w tym, żeby wywyższyć jeden drugiego. Tak? Jeżeli czytamy Filipian, czy w ogóle Nowy Testament, to Chrystus zawsze wywyższa Ojca. Ale dokładnie to samo robi Ojciec. Dał Mu imię ponad wszelkie imię, wywyższył Go ponad wszystkich. I w ogóle takie biblijne, nowotestamentowe podejście do tych rzeczy mówi, jeżeli chcesz być szefem, to bądź sługą. Zawsze wywyższaj drugiego, tak? A my w tych naszych dysputach też o rolach mężczyzny i kobiety podchodzimy jakby od tej niestety niewłaściwej strony i takiego, kto jest ważniejszy, to kto tu będzie... Kiedy mogę walnąć pięścią w stół i powiedzieć, ja jestem głową, ja jestem ważniejszy, tak? Co jest absolutnie zaprzeczeniem jakby samego ducha Ewangelii. I właśnie nawet tej relacji między Ojcem a Synem i Duchem, gdzie Duch Święty wywyższa Ojca i wywyższa Syna, Syn wywyższa Ducha i Ojca, Ojciec wywyższa Syna i wywyższa Ducha. Oni, jakby można powiedzieć, są skoncentrowani na tym, żeby jeden wywyższył drugiego, a nie poniżył go i powiedział, że ty jesteś ode mnie gorszy, ty jesteś, no może nie gorszy, ale masz taką słabszą funkcję, ja mam ważniejszą, tak? Więc kiedy patrzymy na ten werset, to widzimy właśnie, że jest to pewien problem, który jest dyskutowany i jakiegoś takiego ostatecznego rozwiązania, co ten werset tak do końca znaczy, nie jest to łatwo znaleźć. Ale jeżeli przyjmiemy właśnie, że to słowo głowa podkreśla swego rodzaju związek, swego rodzaju porządek bardziej niż autorytet czy władzę, to rysuje nam się to, że Paweł, kiedy mówi, zwraca się do tych kobiet i mężczyzn w Koryncie, to dalej w kontekście całego listu do Koryntian to ma większy sens. Dlatego, że w całym tym liście już widzieliśmy kilkakrotnie, że Paweł rozmawia o napięciu między indywidualną wolnością człowieka a zależnością i odpowiedzialnością wszystkich. Tak? Czyli Paweł Koryntianom cały czas ich piętnuje, mówiąc: wasza wolność jest zależna od waszej odpowiedzialności za ciało Chrystusa, za Kościół. Kościół to jest jedność, to nie jest tylko miejsce do wyrażania swojej wolności i tego, na co mam prawo albo co mogę, ale jest miejscem, gdzie zależymy od siebie nawzajem, gdzie te powiązania są bardzo, bardzo ważne, że gdzie te powiązania są w zasadzie kluczowe i odpowiedzialność jest ważniejsza niż moja wolność. Paweł mówi: ja będę ograniczał moją wolność po to, żeby służyć wszystkim, żeby służyć Kościołowi. Ja nie będę jej podkreślał, tak? I tutaj możemy spojrzeć właśnie na ten werset, który rysuje zależności, tak? Rysuje zależności, że Bóg jest między Chrystusem a Bogiem jest zależność, Bóg go posłał. Między Chrystusem a mężczyzną jest zależność, bo tutaj możemy przyjąć, że Paweł mówi o Chrystusie jako tym, który uczestniczył w stworzeniu. Tak? Tego nie mamy tego w Starym Testamencie jasno wyrażonego, ale w Nowym Testamencie czytamy, że przez Niego zostało wszystko stworzone. Tak? I w Nim zostało wszystko stworzone. I później zależność właśnie mężczyzny i kobiety. Pierwszy był stworzony, jak Paweł dalej mówi, mężczyzna, później kobieta, więc wszyscy są powiązani ze sobą, są zależni od siebie. I akcentem tutaj nie jest, kto jest ważniejszy od kogo, ale głównym taką myślą jest, że wszyscy stanowią pewną całość, że wszyscy są powiązani ze sobą. I teraz jeżeli patrzymy, to widzimy, że problem, który Paweł adresuje, jest problemem praktycznym, tak? W czwartym wersecie Paweł mówi wyraźnie: każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda kobieta w piątym, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jakby była ogolona. I teraz odniosę się do tego, co mówiłem tydzień temu. Więc widzimy, że problemem, i mówiliśmy o tym, że problemem było to, że mężczyźni, którzy nakrywali głowę w trakcie spotkania, próbowali pokazać, że oni prowadzą nabożeństwo, oni tu są najważniejsi. Tak? Dlatego, że to nakrywanie przez mężczyznę głowę w takim kontekście liturgicznym to było ten, kto miał nakrytą głowę, to znaczy on prowadził obrzędy, tak? W pogańskim kontekście. On był tym najważniejszym kapłanem czy kimś, kto tam był. Więc mężczyzna nakrywający głowę, w tym kontekście Paweł ich piętnuje nie za to, że nakrywają głowę w jakiś sposób, ale że próbują się wywyższyć, próbują pokazać swoją władzę, a przez to hańbią Chrystusa. Tak? Dlaczego hańbią Chrystusa? Właśnie dlatego, o czym mówiliśmy, bo Chrystus przyszedł i dał nam przykład, jak służyć. I teraz każde wywyższanie się, każde próbowanie robienia z siebie kogoś większego niż naprawdę jesteśmy, jest tak naprawdę no, swego rodzaju hańbieniem przykładu Chrystusa. Jest postępowaniem wbrew temu wszystkiemu, co Chrystus przyszedł, żeby nam pokazać. Więc mężczyzna, który na nabożeństwie wywyższa się i mówi właśnie w tym kontekście, czy gestami, czy właśnie tym ubraniem, mówi: ja tu jestem najważniejszy, ja tu jestem szefem w tym zgromadzeniu, hańbi Chrystusa, nie jest sługą, jest tym, który szuka swojej chwały. Natomiast problem kobiet był inny, tak? Problem kobiet był taki, można powiedzieć w pewnym sensie nawet mniejszy, dlatego że one wyrażając swoją wolność, tak? One odkryły, że są wolne, że gdzieś tam Chrystus uwalnia je od tej kultury, która tam była i one szły w drugą stronę. Ponieważ od nich oczekiwano nakrywania głowy, to one twierdziły, a ja będę prorokować i modlić się z odkrytą głową. Dlaczego nie? Okażę swoją wolność, tak? Okażę, jaka jestem niezależna i wolna i Chrystus mnie wyzwolił z tych moich więzów kulturowych i tak dalej i będę po prostu robić to, co mam ochotę. I one przez to hańbią swoją głowę. One nie na tyle hańbią Chrystusa w takim sensie, one nie robią tego po to, żeby się wywyższyć, ale hańbią swojego męża. Dlatego, że tak jak mówiliśmy o tym, kobieta i mężczyzna, jeżeli koło mężczyzny siedziała kobieta z odsłoniętą głową, to w tamtej kulturze naturalnym zrozumieniem było, że ten mężczyzna siedzi z prostytutką, a nie z żoną własną, tak? To nakrycie głowy było znakiem małżeństwa, tak jak my nosimy obrączkę i po prostu kobiety, które nie nosiły nakrycia głowy, a towarzyszyły mężczyznom na publicznych spotkaniach, to były prostytutki albo kobiety właśnie, które były oskarżane o nierząd i wtedy takim golono głowę, obcinano krótko włosy, tak? Więc widzimy, że to hańbienie swojej głowy, każdego rodzaju postępowanie i mężczyzn, i kobiet naruszało ten związek, tak? Między mężczyzną, który hańbi Chrystusa, i kobietą, która hańbi swojego męża. I dalej czytamy w szósty werset, jak Paweł mówi, jak no, nie nakrywa głowy, to niech się ostrzyże, tak? Bo to właśnie była ta oznaka kobiet, które były albo niewierne, albo były prostytutkami. I dalej Paweł w siódmym wersecie mówi, mężczyzna nie powinien przykrywać sobie głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, o ile mężczyzna nie powinien przykrywać sobie głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, to żona jest chwałą męża. I znowu widzimy, że jeżeli byśmy wzięli to, co Paweł mówi, tak jak tu jest napisane, to zaprzeczałoby pierwszemu rozdziałowi Księgi Rodzaju. Tak? Dlatego, że w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju wyraźnie jest napisane, że obrazem Boga Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich jako obraz. I mężczyzna, i kobieta są obrazem Boga. Nie tylko mężczyzna, albo w tym przypadku nie tylko mężczyzna. Więc Paweł raczej nie ma na myśli tego, że tylko mężczyzna jest obrazem Boga i jego chwałą, natomiast żona jest właśnie chwałą mężczyzny. Ale jeżeli popatrzymy na to właśnie przez taki pryzmat, że mężczyzna nakrywający głowę, tak jak mówię, czyli szukający swego rodzaju władzy, stawia Boga w złym świetle. Kiedy ludzie z zewnątrz, z boku patrzą na to i widzą ludzi, którzy są ogarnięci ambicją i rządzą władzy, to tak naprawdę stawia to w złym świetle samego Pana Boga. Stawia to w złym świetle Chrystusa. Dlatego mężczyzna, który przykrywa głowę, nie oddaje chwały Chrystusowi. Natomiast kobieta, która nie przykrywa głowy, stawia w złym świetle, tak jak już wspomniałem, swojego męża. Nie tyle Pana Boga, co swojego własnego męża. To źle świadczy o nim. I dalej ciekawe jest właśnie, Paweł mówi dlaczego i w wersetach od 8 do 12 buduje taką strukturę, która się nazywa chiazmem. Chiazm, może o tym wspominałem, to jest coś takiego, że taka figura stylistyczna, byśmy powiedzieli starożytna, my jej rzadko używamy, czy w ogóle nie używamy, ale ona mówi coś i później powtarza to samo, tylko albo mówi jedną rzecz i potem powtarza coś wręcz przeciwnego i w środku tej struktury jest najważniejsza myśl, tak? I popatrzmy właśnie na te wersety 8-9, czyli w tym chiaźmie 8-9 werset odpowiadają 11 i 12, a 10 jest jakby w środku i swego rodzaju stanowi Z tego względu najprawdopodobniej jest jakby w centrum uwagi. Tak? Więc Paweł mówi tak w 8. Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Teraz przeskoczymy 10 i dalej Paweł mówi coś, co często jakby pomijamy, nie zauważamy. Zresztą w Panu nie ma kobiety bez mężczyzny, ani mężczyzny bez kobiety, bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Czyli 8-9 werset, Paweł z jednej strony mówi, że mężczyzna jest, że kobieta jest z mężczyzny, tak? Nawiązuje do stworzenia. Najpierw był stworzony Adam, później Ewa, ale w 11 mówi, w Panu nie ma kobiety bez mężczyzny, ani mężczyzny bez kobiety. Tak? Mężczyźni rodzą się z kobiet, nie ma takiej możliwości innej. Potem mówi, nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. I w 12, bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak mężczyzna jest przez kobietę, a wszystko z Boga. Więc te wersety są jakby trochę, w pewnym sensie nawet przeciwstawne sobie się wydają. Tak? Czyli najpierw mówi, mężczyzna jest ważniejszy, bo został pierwszy stworzony, ale później mówi, ale w Panu to nie ma żadnej różnicy. W Panu nie ma kobiety i mężczyzny. To kobieta została stworzona ze względu na mężczyznę, ale patrzcie, to jest teraz tak, że mężczyzna nie rodzi się bez kobiety. Więc znowu te myśli podkreślają taką wzajemny związek ze sobą, wzajemną zależność. Tak? Czyli nie indywidualizm takim, że kto tu jest ważniejszy, ale jak bardzo kobiety i mężczyźni, mężowie i żony są związani ze sobą i jak ważna jest to powiązanie. I ten 9 werset wtedy staje się takim centrum tej struktury, przepraszam, 10, i mówi, dlatego żona powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Tak? I wszyscy już wiemy teraz, o co chodzi, wszystko się wyjaśniło. Sprawa jest oczywista. I niestety problem jest taki, że właśnie dla nas nie jest. Dla Koryntian była, w oczywisty sposób oni wiedzieli, o czym Paweł mówi. My dzisiaj czytamy taką frazę, więc dlatego kobieta powinna mieć na głowie tą jakiś znak władzy ze względu na aniołów. I zastanawiamy się, i o co tu może chodzić. O co ten Paweł miał generalnie na myśli. No i mamy taki problem, że są jakby trzy sposoby, jak rozumiemy, co to znaczy ze względu na aniołów. W oczywisty sposób jest to jakieś nawiązanie do czegoś, które nie jest dla nas oczywiste. I są trzy sposoby takiego, jak to się rozumie, co Paweł mógł mieć na myśli. Tak? Po pierwsze, i który często jest przytaczany, ale on jest trochę zbudowany na skojarzeniu bardziej niż na rzeczywistym zrozumieniu tekstu. Po pierwsze, niektórzy czytają ten werset i mówią, kobieta powinna mieć zasłonę ze względu na aniołów i przeskakują do Księgi Rodzaju 6 rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że synowie Boży mieli relacje takie seksualne z córkami ludzkimi i z tego rodzili się ci giganci, tak? I niektórzy mówią, o, te kobiety powinny się w kościele zakrywać, bo w kościele są aniołowie, a z 6 rozdziału Księgi Rodzaju wynika, że aniołowie mają jakiś pociąg do kobiet, podobnie jak mężczyźni, więc z tego względu kobiety powinny być zasłonięte, żeby nie było takich problemów. I tak jak mówię, no, jest to dosyć rozpowszechnione, ale na zasadzie bardziej skojarzenia z tym, że tu i o kobiety chodzi, i o aniołów, i tam też być może chodzi, znaczy tam też na pewno chodzi o kobiety i też być może aniołów, więc coś to ma wspólnego ze sobą. Natomiast nie jest to zbyt prawdopodobne. Cała ta kwestia, znaczy w ogóle Księga Rodzaju nie mówi nic o aniołach, tylko o synach Bożych. I teraz ci synowie Boży, jeżeli ktoś chce, żeby to oznaczało aniołów, to może tak tą frazę zinterpretować, aczkolwiek nic w samym 6 rozdziale Księgi Rodzaju nie świadczy o tym, że tam jest mowa o aniołach właśnie. Jest taka tradycja późna, dopiero gdzieś tam w apokryfach z II wieku przed Chrystusem one biorą taką interpretację i tam mówią o tym, że rzeczywiście różni aniołowie mieli relacje seksualne z kobietami i z tego się rodziły różne demony i tak dalej, ale to jest, tak jak mówię, to tradycje już bardzo, bardzo późne i w zasadzie nic wspólnego z szóstym rozdziałem Księgi Rodzaju też nie mające. Drugi sposób, na który patrzą niektórzy, czy rozumieją tych aniołów, to jest taki, że w zgromadzeniu, czy w tych czasach nowotestamentowych właśnie panowało, czy takie było przekonanie, że kiedy gromadzi się Kościół, czy gromadzi się lud Boży, to są też aniołowie wtedy. Tak są te idee tych aniołów stróżów. Każdy czasami z nas, że ma anioła i jak my się gromadzimy, no to i aniołowie się gromadzą i wtedy ze względu na świętość tego zgromadzenia, mówią, Paweł miał na myśli to, żeby kobiety pokazywały, że są właśnie pod tą władzą, czy miały ten znak władzy, bo aniołowie są tu z nami, kiedy uwielbiamy Pana Boga i są do tego też odnośniki w takich właśnie tych pismach z Qumran, które odnaleziono, gdzie ta wspólnota z Qumran też mówiła o tym, że kiedy się gromadzą razem, to właśnie jest szczególna obecność aniołów i wtedy szczególna świętość, szczególne przepisy trzeba zachowywać, żeby wszystko było w porządku, tak jak powinno być. I być może Paweł to ma na myśli. Trzecie sposób zrozumienia tego, o którym wspominałem tydzień temu, to jest to, że słowo anioł również ma znaczenie po prostu posłaniec. Ktoś wysłany, ktoś, kogo wysłano w jakimś celu, w jakieś miejsce. Tak? I trzecim zrozumieniem tego może być, że Paweł odnosi się do ludzi, którzy byli wysyłani, czy przychodzili do kościoła, ludzi z zewnątrz, po to, żeby zobaczyć, co to za nowa, dziwna grupa, która się zbiera, która jest podejrzana, oddaje cześć jakiemuś nieznanemu Bogu, gdzie mężczyźni, kobiety gromadzą się razem publicznie, mówią o miłości, piją krew i jedzą ciało, tak? I różne słuchy czy różne plotki chodziły na temat tego, co ci pierwsi chrześcijanie tam wyprawiają w swoich zgromadzeniach. I tak jak wspominałem, wiemy, że byli wręcz tacy urzędnicy w Grecji, którzy byli odpowiedzialni na przykład w trakcie uroczystości religijnych pogańskich za przyglądanie się, czy wszystko, czy kobiety ubierają się tak, jak należy, czy wszystko jest godnie i w porządku. I chodzili na procesje pogańskie i patrzyli, czy kobiety są ubrane we właściwy sposób, czy porządek jest zachowany. Jeżeli wziąć ten trzeci sens, to wydaje się, że wtedy to ma, no, to jest najbardziej taki, powiedzmy, zrozumiały dla nas sens, że Paweł mówi do Koryntian właśnie, że musicie dbać w zgromadzeniu, musicie dbać o to, żeby rzeczy wyglądały, znaczy w ogóle nie tylko wyglądały, ale żeby jakby był porządek, tak? Żeby ludzie, którzy przyjdą i będą się przyglądać, co wy tam robicie, nie wyszli z przekonaniem, że zbiera się jakaś dzika sekta, z którą trzeba zwalczać, tak? Której trzeba coś zrobić. Wiemy, że później też Paweł mówi o prorokowaniu, mówi nie, czy o mówieniu językami, mówi jakby ktoś wszedł i czy jak ktoś wejdzie i was posłucha, to też się będzie miał wrażenie, że jakaś dzicz, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, więc mówi nie, niech po kolei ludzie prorokują, niech po kolei mówią językami, niech będzie wykład języków, kiedy ludzie mówią językami, tak? Więc widzimy, że ten argument Pawła kręci się wokół pewnego porządku na nabożeństwie i ten porządek w tej kulturze wyrażał się też, tak jak już wspominałem, wyrażał się zachowaniem tych kulturowych ról mężczyzny i kobiety. Tym bardziej, że też o tym mówiłem, w pierwszym wieku naszej ery te role zachodziły zmiany w społeczeństwie, tak? I to było, kobiety się już wtedy w pewnym sensie emancypowały i to był problem. Cesarze wydawali pewne prawa, które zabraniały tego, bo widzieli w tym zagrożenie. Ta emancypacja była też związana z niemoralnością w dużej mierze, więc patrząc na to wszystko, myślę, że to, przynajmniej ja tak czytam ten tekst, że to wtedy układa się w taką sensowną całość i tego, co, do czego Paweł zmierza. Musimy sobie też powiedzieć, że w ogóle listy mają to do siebie, że często Paweł, czy w tych listach te argumenty Pawła są bardziej retoryczne niż teologiczne, czyli on ma pewien cel, on chce Koryntianom, Efezjanom czy innym czegoś ich nauczyć, coś im przekazać, coś im zaznaczyć. On im nie wykłada często teologii, ale buduje swoje argumenty na pewnych rzeczach, które są dla nich oczywiste. Tak? I na przykład mamy taki przykład w 14 wersecie, dobry tego. Paweł mówi, czyż sama natura nie poucza nas, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd. Wiecie, wielu ludzi się zastanawia, co Paweł miał na myśli, dlatego że gdybyśmy takie pytanie zadali na świecie, to 3/4 kultur by powiedziało, nie, natura wręcz przeciwnie, mężczyznom włosy rosną tak samo jak kobietom. No może mężczyźni łysieją częściej niż kobiety, więc może to jest ta natura, co nas poucza, ale generalnie włosy rosną nam tak samo i 3/4 kultur na świecie nosiło zawsze, czyli mężczyźni i kobiety nosili długie włosy i to nigdy nie był problem. Natomiast w rzymskiej kulturze było tak, że mężczyzna strzygł się krótko. Długie włosy były kojarzone z kobiecością, homoseksualizmem często i tego typu rzeczami. Więc w rzymskiej kulturze tak to postrzegano. I filozofowie tamtych czasów właśnie też głosili coś takiego, że natura jest fundamentem kultury. Czyli kultura wypływa właśnie z natury, tak jak oni ją rozumieli. I Paweł w tym przypadku najprawdopodobniej odnosi się właśnie do takich argumentów filozoficznych, wcale nie twierdząc, czy wcale nie podkreślając tego, że rzeczywiście sama natura, czy dla niego to też było oczywiste, że sama natura tak to pokazuje, chociaż, tak jak mówię, biorąc dowolnego antropologa i pytając go, okazałoby się, że to w ogóle nie trzyma się kupy, jeśli by tak poszukać na świecie, w czym ta natura się wyraża, że mężczyzna nie powinien mieć długich włosów. To wyraża się bardziej w naszych właśnie kulturowych kwestiach. I dalej w 16 wersecie Paweł, kończąc myśl, mówi, jeśli ktoś ma być uparty, mówi moje tłumaczenie, ale to greckie słowo mówi, że jeśli ktoś myśli być kłótliwy, to słowo oznacza kłótliwość, spory, spieranie się o pewne rzeczy, to my takiego ustalenia nie mamy ani zgromadzenia Boże. Więc jak widać, te kwestie związane z porządkiem na nabożeństwie, i znowu mówię, kontekst, dalej będzie porządek obchodzenia wieczerzy, dalej będzie porządek korzystania z darów duchowych. Nas te kilka rozdziałów łączy je jedna myśl, którą jest właśnie porządek na nabożeństwie. Porządek we wspólnocie, tak żeby to wyglądało nie na dziką twórczość jakąś podejrzaną, ale żeby Kościół wyglądał jak takie no, dostojne, godne szacunku zgromadzenie, w którym nikt nic nie robi złego, nikt nie wywraca praw do góry nogami, nikt nie szykuje jakichś dziwnych buntów, ale po prostu uwielbia się Boga i przynosi się chwałę Bogu przez to, że służy się w jedności, w miłości i sobie nawzajem. Więc myślę, że ten tekst, podsumowując, nie tyle powinniśmy go brać jako wnoszący coś do tematu relacji między kobietą a mężczyzną, co tak naprawdę jego głównym tematem jest właśnie porządek i przynoszenie chwały w tej społeczności, która jest powiązana ze sobą tymi zależnościami w jedną całość. Mężczyzna ma przynosić chwałę Chrystusowi, kobieta też, ale w tym konkretnym problemie mężczyźni nie przynosili chwały Chrystusowi, kobiety nie przynosiły chwały swoim mężom, tylko mężczyźni przynosili, można powiedzieć, wstyd Chrystusowi, a kobiety przynosiły wstyd swoim mężom, bo każdy z nich podkreślał, czy kobiety podkreślały swoją wolność i prawo, mężczyźni podkreślali swoją ważność i jak bardzo ważni i istotni powinni być. I razem w tym wszystkim nie byli. Po pierwsze właśnie nie przynosili chwały Bogu, po drugie tworzyli obraz społeczności, gdzie wydawało się, że dzieje się jakaś, że to bardziej spotkanie jakiejś dzikiej podejrzanej sekty niż ludu Bożego, który chce wychwalać Pana Boga. Temat jest oczywiście rzeka i my omawiamy konkretny tekst, nie zagadnienie, więc jeżeli ktoś chce z Was porozmawiać o takim czy innym spojrzeniu na rolę mężczyzny i kobiety w małżeństwie czy w życiu w ogóle, to zapraszam na kawę. Mogę Was odesłać do różnych źródeł i możecie poczytać albo porozmawiać z przedstawicielami takiego czy innego poglądu. Natomiast tutaj ja mówię Wam, co ja myślę, że ten tekst, że Paweł mówi w tym tekście.